Jest godzina 18. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryję i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za naszych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Polećmy Panu Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Godzinie 18. Zapraszam już na zapowiadany wykład księdza biskupa Stanisława Wirgusa, ordynariusza diecezji płockiej. Wykład na temat Kościół katolicki dziś, zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia. I pragnę przy tej okazji podziękować księdzu biskupowi za udostępnienie tego wykładu, ale także księdzu dyrektorowi Radia Plus w Płocku za także przekazanie nagrania tego wykładu. I zapraszam już drogich radiosłuchaczy na ten bardzo, bardzo ciekawy wykład księdza biskupa Stanisława Wirgusa.
Bardzo serdecznie witam wszystkich czcigodnych i szanownych Państwa zgromadzonych w tej pięknej sali. Ja również dziękuję bardzo za to zaproszenie. Ogromnie mi będzie miło przedstawić Państwu moje widzenie tematu tak według mnie bardzo ważnego, który brzmi: Kościół katolicki dziś, zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia z zagrożeń. To nie przypadek, że pierwsze przykazanie dekalogu domaga się od nas wiary w jedynego Boga i odrzucenia pogaństwa. To przykazanie jest bowiem fundamentem wszystkich innych przykazań oraz praw wyznawanych przez nas wiary. wbrew pozorom, pogaństwo nigdy nie umarło. W ciągu wieków zmieniało tylko swoje oblicze. Zmieniało bogów i sposoby oddawania im czci. Zaczynało się on dziś i zaczyna dziś wraz z odrzuceniem planu Bożego objawionego w Jezusie Chrystusie, czyli wraz z odrzuceniem Jezusa Chrystusa. To nowe pogaństwo staje się wyjątkowo silne i wyjątkowo groźne dzisiaj. Generalnie biorąc, występuje ono w dwóch postaciach. Jako tak zwane pogaństwo na zewnątrz Kościoła oraz pogaństwo wewnątrz Kościoła. Tak zwani zewnętrzni neopoganie to ludzie niewierzący, którzy otwarcie odrzucają wiarę i moralność chrześcijańską, a w ich miejsca głoszą wartości, czy lepiej powiedzielibyśmy antywartości pogańskie. Nie mają oni w najmniejszym stopniu świadomości, że człowiek nie istnieje dla swojej chwały, lecz dla chwały Bożej. Nie dostrzegają różnicy jakościowej między Bogiem a człowiekiem. Jeżeli godzą się na Boga, to tylko jako na coś, o czym można mówić i czym można dysponować według własnego uznania, jakby się było mu równym. Żyją w nieobecności Boga. Żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Uwolnili się od związku z Nim. Ogłosili się całkowitymi panami siebie i swojego losu. Weszli na Boży tron jako niezależni od nikogo twórcy nowej, bezbożnej, nie mającej nic wspólnego z dekalogiem moralności. Sami sobie i wszystkim swoim, nawet najbardziej wszetecznym zachciankom i występkom, oddają boski wprost kult. Jest ich dziś bardzo wielu. Można bez żadnej przesady powiedzieć, że całe współczesne narody żyją tak, jakby Bóg nie istniał i nie pozostawił im swojego moralnego prawa. Odrzuciły ze swojego światopoglądu wertykalny, nadnaturalny wymiar rzeczywistości i człowieka. Pozbyły się ze swojego życia indywidualnego i społecznego pierwiastka sakrum. Żyją tylko w wymiarze horyzontalnym, doczesnym i materialnym. Neopogaństwo stało się niestety także problemem wewnątrzkościelnym. Jak powiada kardynał Ratzinger, to neopogaństwo wzrasta bez przerwy w samym sercu Kościoła i grozi zniszczeniem go od wewnątrz. Kościół katolicki staje się niestety także kościołem pogan, którzy nazywają się jeszcze katolikami czy chrześcijanami, ale myślą i postępują po pogańsku. Przyjęli poglądy, postawy, wzorce etyczne, wartości i styl życia ludzi kierujących się duchem tego świata tylko. Odrzucają patrzenie na świat i na ludzki los, jak mówili scholastycy, sub specie eternitatis, czyli pod kątem wieczności. Czynią to wbrew słowom świętego Pawła, który mówi: nie bierzcie wzoru z tego świata. Oraz świętego Piotra, który powiada: nie stosujcie się do waszych żon. Kwestionują podstawowe prawdy wiary. Doprowadzili samych siebie do osłabienia poczucia godności osoby ludzkiej, do zaniku poczucia grzechu. Ich życie przenika konsumpcjonizm i erotyzm. Prymat mieć nad być. Godzą się więc łatwo na rozpad rodziny, na aborcję, eutanazję, na doświadczenia na ludzkich embrionach. Odrzucają kościelną naukę o pożyciu seksualnym, o wierności małżeńskiej itd. Pytamy, czy tacy ludzie należą jeszcze rzeczywiście do Kościoła? W Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, czytamy następujące słowa. Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego, w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Nie dostępuje jednak zbawienia, mówi dokument Soboru Watykańskiego II, ten, choćby był wcielony do Kościoła, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Współczesny Kościół musi się więc zmagać nie tylko z pogaństwem zewnętrznym, lecz także wewnętrznym, istniejącym i rozwijającym się w jego łonie. Dlatego Jan Paweł II w swoim słynnym wywiadzie udzielonym Messoriemu przypomina o tym, że Kościół ciągle na nowo podejmuje zmaganie z duchem tego świata, co nie jest niczym innym, jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje potężne środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. Jest u części współczesnych katolickich teologów i publicystów, nawiasem mówiąc, akceptowanych, a nawet wysoko cenionych przez liberalne media jako otwartych na współczesny świat intelektualistów, wyraźna tendencja do eliminowania z przedstawianego obrazu współczesnego świata, wiary i Kościoła zjawisk zatrważających czy niepokojących. Ci, którzy ważą się o nich mówić, krytykowani są od razu jako fundamentaliści i nietolerancyjni defetyści, czarno widzący świat i wprowadzający do społecznej świadomości rozterkę i niepotrzebny niepokój. Wzywa się ich do pozytywnych tylko wypowiedzi o moralnej i religijnej kondycji współczesnego świata, zgodnie zresztą z zasadami postmodernistycznej poprawności politycznej, która głosi obowiązek akceptowania wszelkich poglądów i wszelkich anomalii moralnych, a jednocześnie wzywa, zgodnie z zasadami ateistycznego liberalizmu, do odrzucenia Boga i chrześcijańskiej moralności. Jak inaczej bowiem można wytłumaczyć przygotowywanie przyszłej Konstytucji Zjednoczonej Europy bez żadnego odniesienia do Boga i do chrześcijaństwa? Chrześcijaństwa, które zbudowało przecież kulturę europejską. Jak inaczej można zrozumieć ostatnie wezwanie skierowane przez Radę Europy do katolickich krajów, w tym zwłaszcza do Polski i Irlandii, by akceptowały prawo do mordowania na życzenie nienarodzonych dzieci? Odrzucanie ostrzeżeń przed złem, a zwłaszcza odrzucanie krytyki czyniących nieprawość, nie jest czymś nowym. Tak działo się zawsze. Mutatis mutandis, wystarczy w tym miejscu przywołać los z starotestamentalnych proroków, których nieporównanie okrutniej traktowano za to, że ośmielali się ostrzegać Izraelitów przed grzechem i pogaństwem. Nie można jednak chować głowy w piasek. Aby podjąć trud odnowy religijnej i moralnej współczesnych społeczeństw, należy sobie uświadomić istniejące zło i wskazać na jego korzenie. Ignorowanie negatywnych faktów, bagatelizowanie ich lub zaprzeczanie im nie zapobiegnie destrukcji. Przeciwnie, przyspieszy ją tylko i wzmocni. Nie chodzi oczywiście o to, by w otaczającym nas świecie dostrzegać tylko zło, by ludzi pozbawiać otuchy i nadziei. Jestem przekonany, że dobra w otaczającym nas świecie jest z pewnością więcej niż zła. Gdyby było inaczej, ten świat przestałby już dawno istnieć. Jest tymczasem na tym świecie dużo bezinteresownej dobroci i życzliwości. Jak mówi w swojej adhortacji pastorec Dabowowicz, Ojciec Święty, jest we współczesnym świecie silniejsze niż niegdyś pragnienie sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich. Jest większa wrażliwość współczesnego człowieka na nieszczęścia, które dotykają bliźnich, często zupełnie obcych i nieznanych. Jest coraz żywsza i coraz powszechniejsza troska współczesnego człowieka o dzieło stworzenia, o przyrodę. Jest usilne poszukiwanie sposobów ochrony godności człowieka i jego niezbywalnych praw. Widać większą niż w minionych dziesiątkach lat tęsknotę za Bogiem. Stawiane są także coraz częściej pytania z dziedziny etyki dotyczące sensu i granic badań naukowych prowadzonych przez współczesnych uczonych, pozostających niestety w swojej większości pod wpływem pozytywistycznie uprawianej, to znaczy bez żadnych odniesień do Boga, do religii i etyki współczesnej nauki. Mając to na uwadze, nie wolno zapominać jednak o tym, że świat nasz ogarnia coraz większa, dusząca chrześcijaństwo chmura neopogaństwa, wyrażającego się w takich zjawiskach jak nieliczący się z dobrem wspólnym egoistyczny hiperindywidualizm, nawołujący ludzi do życia wyłącznie według reguły przyjemności, hedonizm i konsumpcjonizm, sekularyzm, relatywizm moralny nieodróżniający dobra od zła, skrajny racjonalizm połączony paradoksalnie ze współczesnym rozkwitem sekt, irracjonalizmu i magii, następnie praktyczny i egzystencjalny ateizm, zjawisko coraz szybszego procesu dechrystianizacji chrześcijańskich niegdyś społeczeństw, rozpad rodziny i instytucji małżeństwa, anarchia seksualna, wielka ignorancja religijna katolików, źle rozumiany przez nich pluralizm teologiczny, stawiający znak równania między Kościołem katolickim i najbardziej nawet irracjonalnymi, wymyślonymi przez chory umysł sektami, wybiórcza, spowodowana nadmierną subiektywizacją wiary postawa wielu katolików w odniesieniu do istotnych praw wiary i zasad moralnych, a w końcu częściowa, jak Ojciec Święty nazywa, warunkowa przynależność wielu katolików do Kościoła, która polega na przebieraniu przez nich w prawdach wiary i przykazaniach moralnych, tak jak się przebiera w koszu w supermarkecie. Nie da się zaprzeczyć, że generalnie biorąc, nasza cywilizacja ustawia się w swoim rozwoju coraz bardziej przeciw Bogu, przeciw godności człowieka jako obrazu Bożego i przeciw przyrodzie jako Bożemu dziełu. Boże przykazania nie stanowią już dla niej ani fundamentu, ani też jakiegokolwiek odniesienia. Współczesne areopagi, używając tu słów Ojca Świętego, a więc świat mediów, kultury, rozrywki, nauki, biznesu, polityki, uległy w znacznej mierze dechrystianizacji neopogaństwa. Dla rozgłosu, z chciwości pieniądza i z nienawiści do Kościoła, areopagi te rozpowszechniają zło, banalizują je i relatywizują. Na porządku dziennym, w krajach wyrosłych chrześcijańskiej kultury, spotykamy publiczne bluźnierstwa, publiczne wyszydzanie wiary i moralności chrześcijańskiej, zachęcanie do przemocy i rozpusty oraz rozpowszechnianie pojęcia wolności pojmowanego jako anarchia moralna, to jest jako wolność od wszystkiego i do wszystkiego, jako całkowita wolność do popełniania wszelkich, nawet wołających o pomstę do nieba grzechów. Tak pojęta wolność, a obok niej obowiązkowa tolerancja wobec łamania wszystkich przykazań oraz przyjemność jako jedyna zasada postępowania stały się fundamentalnymi wartościami, na których buduje się życie jednostek i społeczeństw w krajach kierowanych przez liberalny ateizm. Promowane przez wspomniane wyżej areopagi pseudowartości, czy też antywartości, przenikają szeroko falą do życia wielu katolików, do życia Kościoła, wywołując w nim przedstawione już wyżej zjawiska kryzysowe, które przekładają się na zatrważające czyny ludzi, którzy nie odróżniają dobra od zła, którzy uwierzyli, że mogą robić, co im się podoba. Szeroka fala przestępczości, zbrodnie popełniane przez młodych ludzi, okrutnych, bezwzględnych i bez sumienia, o czym donoszą codzienne media, to także w dużej mierze skutki ateistycznego, liberalnego światopoglądu, odrzucającego chrześcijańskie wartości i zabijającego przy pomocy swoich wszechobecnych medialnych instrumentów sumienie, poczucie grzechu oraz świadomość odpowiedzialności przed Bogiem każdego człowieka. Liczne programy telewizyjne i inne media, przepełnione erotyką i przemocą, wraz z wszechobecną reklamą, głoszą bez żadnej samokontroli kult przyjemności, posiadania i nieskrępowanego niczym folgowania najdzikszym nawet instynktom. Pełne są formułowanych przez pseudopedagogów i pozbawionych zasad etycznych publicystów oraz wszelkiej maści idolów wezwań do tak zwanej samorealizacji. Samorealizacji dokonywanej bynajmniej nie przez pracę, kształcenie charakteru, ofiarę i konieczne wyrzeczenie, lecz przez życie zgodne z jedną tylko zasadą, a mianowicie zasadą przyjemności, która zastąpiła wszelkie wartości moralne, między innymi umiejętność rezygnacji i cnotę samoopanowania. Zasada przyjemności podpowiada młodemu człowiekowi, że wszystko, co mu się podoba, co potęguje jego pragnienie rozkoszy, to wszystko mu się należy. Choćby z największą krzywdą dla innych. Potrzebuje pieniędzy, więc mam prawo rozstrzelać 3 niewinne kobiety i kolegę ochroniarza. Rozumowali bandyci, którzy dokonali napadu w kredyt banku w Warszawie. Wymienione wyżej pseudoautorytety wmawiają więc w ludzi, zwłaszcza młodych i nieukształtowanych moralnie, że wolno im wszystko, że mają prawo do pieniędzy, strojów, samochodów, bez pracy i żadnego wysiłku z ich strony, że nikt ani nic nie może im w zdobywaniu tego, co chcą, stawiać przeszkód. Jeśli jednak postawi, jeśli będzie przeszkadzał, zanarchizowany moralnie życiu, to należy go fizycznie zlikwidować. Choćby to był 6-letni braciszek, który przeszkadzał swojej 18-letniej siostrze w prowadzeniu nieskrępowanego erotycznego życia, jak to ostatnio miało miejsce w Poznaniu. Tego rodzaju przykładów zdziczenia moralnego, wskazujących na groźną dla losu współczesnych społeczeństw i ciągle postępującą degradację etyczną, jest wiele. Każdy dzień przynosi nowe. I nie chodzi tu tylko o degradację etyczną przeciętnych ludzi. Degradacja ta, której wpływu na całe społeczeństwa niepodobna przecenić, dotyka najwyższej elity współczesnych krajów, prezydentów, ministrów, decydujących o gospodarce światowej, ludzi biznesu, a nawet ludzi nauki. Bywa, że elity polityczne, gospodarcze, artystyczne, naukowe kłamią, oszukują, dokonują olbrzymich malwersacji, popełniają plagiaty, fałszują badania naukowe i wyniki kontrolne. Gotowe są na wszystko, by się tylko szybko wzbogacić, by uzyskać rozgłos czy dojść do władzy. Niemal codziennie media donoszą o olbrzymich aferach i oszustwach, które wstrząsają opinią publiczną. Takie są skutki odejścia od fundamentalnych zasad chrześcijańskich. Uczciwi, zatroskani o los swoich społeczeństw ludzie zaczynają bić na alarm. Napotykają jednak na olbrzymie trudności, aby przekonać do zmiany mentalności liberalne, zateizowane areopagi, tworzące bezbożne prawa i rozpowszechniające hedonistyczny, konsumpcyjny światopogląd jako jedynie obowiązujący w społeczeństwach nastawionych tylko na zysk, przyjemność i zabawę. W tym świecie znajduje się Kościół. Jak mówi soborowa konstytucja Gaudium et Spes, kroczy on wspólną drogą z całą ludzkością i wraz z nią przeżywa swój doczesny los. Jego zadaniem jest przeciwstawić się bezbożnemu duchowi czasu. Nie wolno mu dopuścić do tego, aby ewangeliczna sól zwietrzała. Nie wolno mu iść na zgniłe kompromisy z siłami głoszącymi i realizującymi neopogaństwo. Musi być ciągle wobec nich znakiem sprzeciwu. Aby znaleźć drogi wyjścia z trudnej ideowo sytuacji, w jakiej świat i Kościół znajduje się dziś w wielu zachodnich, zwłaszcza społeczeństwach, która to sytuacja zagraża zresztą także coraz bardziej polskiemu społeczeństwu i polskiemu Kościołowi, należy oprócz jasnego przedstawienia oraz wskazania na złowieszcze procesy neopogaństwa i dechrystianizacji spróbować odkryć ich przyczyny. Zwłaszcza przyczyny filozoficzne, ideologiczne, polityczne i społeczne. Wszystko bowiem w dziejach ludzkości i jej szeroko pojętej kulturze, wszystko dobre i wszystko złe, zaczyna się zawsze od jakiejś idei. Najpierw jest idea zrodzona w umyśle filozofa, przywódcy religijnego czy społecznego, uczonego, polityka, ekonomisty czy kogokolwiek innego. Potem obrasta ona w szatę słów, wypowiedzianych lub napisanych. I ta idea rozpoczyna wtedy własny, bywa, że już całkowicie niekontrolowany przez jej twórcę żywot, stając się pomysłem do podjęcia działań na różnych płaszczyznach. Działań dobrych moralnie lub złych. Nie ma większej siły nad ideę, jeśli trafi na swój odpowiedni dla siebie czas. I kiedy pójdą za nią setki, tysiące czy nawet miliony ludzi. Idee zmieniają świat ku dobremu, ale także ku złemu. mogą nieść dobro, piękno, prawdę i szczęście, ale mogą też wywoływać wojny, zbrodnie, zniewolenie, prześladowania i śmierć milionów niewinnych ludzi. Wystarczy wspomnieć na krwawy miniony wiek, w którym obłędne, bezbożne ideologie faszyzmu i komunizmu, zrodzone z materializmu i heglowskiego ateizmu, doprowadziły do śmierci około 190 milionów ludzi na całym świecie, niewinnych, przeważnie ludzi. To dlatego tak wielka odpowiedzialność spoczywa na twórcach i intelektualistach, na wymienionych przez Ojca Świętego Areopagach. Religia i wiara religijna były atakowane już w starożytności. Ich poważną krytykę przeprowadzali głoszący materialistyczną wizję rzeczywistości i człowieka sofiści, którym przeciwstawiali się Sokrates i Platon. W czasach rzymskich, w pierwszym wieku przed Chrystusem, z podobną krytyką religii jako nieracjonalnej i zniewalającej człowieka siły wystąpił epikurejczyk i materialista Lukrecjusz. Od tamtego czasu aż do okresu francuskiego oświecenia, a więc do XVIII wieku, kwestionowanie światopoglądu religijnego i atakowanie wiary chrześcijańskiej zdarzało się tylko sporadycznie. Człowiek niewierzący w Boga traktowany był w tych czasach jako ktoś upośledzony intelektualnie, ślepy na wyraźne ślady Bożej obecności w świecie. Filozofia, która zapanowała w XVIII wieku, zwłaszcza filozofia francuska, stanowi nową jakość. Przede wszystkim dlatego, że chciała realizować wyłącznie cele praktyczne. Filozofowie oświeceniowi, zafascynowani rozwijające się od niedawna, ponieważ dopiero od XV wieku, nowożytną nauką, która odrzuciła arystotelesowski model wiedzy i zaczęła matematycznie wyjaśniać rzeczywistość, postawili sobie w swojej filozoficznej refleksji inne cele, nie cele teoretyczne, poznawać, aby wiedzieć, lecz cele praktyczne, poznawać, aby zmieniać ludzkie myślenie i ludzkie życie. Według tych filozofów, filozofia powinna służyć oświeceniu umysłów i uwolnieniu ich z przesądów i ciemnoty, którymi ich zdaniem była przede wszystkim wiara w rzeczy nadprzyrodzone i uznawanie istnienia transcendentnego, osobowego, objawiającego swoją wolę ludziom Boga. Światły człowiek, według oświeceniowej filozofii, zwłaszcza francuskiej, to człowiek uznający za prawdę tylko to, co sprawdzi własnymi zmysłami i własnym rozumem. Człowiek odrzucający przy tym istnienie opatrzności i Boże objawienie. Filozofię swoją francuscy filozofowie oświeceniowi nazwali filozofią wolnomyślicieli. Jak wspomniano wyżej, za swego głównego wroga, przeciwko któremu kierowali ostrze swojej krytyki, a także nienawiści, była religia. Zwłaszcza religia katolicka. Wtedy przede wszystkim ukuto, korzystając tu zresztą z zarzutów przeciw religii zawartych w dziele De Rerum Natura Lucretiusza, najważniejsze zarzuty przeciwko Kościołowi katolickiemu, określające go jako ostoję ciemnoty i zacofania, jako ciemnogród, jako wroga ludzkości, petryfikującego, zniewalający człowieka feudalizm, jako przeszkodę na drodze człowieka do postępu, jako siewcę zabobonów i tak dalej. Przez dwa następne wieki wszelkiego rodzaju nieprzyjaciele Kościoła z upodobaniem używali tych epitetów. Do dziś dnia czynią to rynsztokowe, nihilistyczne drukowce i ich gorliwi czytelnicy. Argumenty te pojawiają się nawet w polemikach parlamentarnych, zwłaszcza wtedy, kiedy określeni parlamentarzyści domagają się aborcji na życzenie, przedstawianej przez nich jako przejaw nowoczesności i postępu, a przeciwstawiający się jej Kościół określając mianem siejącego ciemnotę i zniewolenie przeżytku feudalnego. Filozofia oświeceniowa nie była oczywiście jednorodna. Wśród jej przedstawicieli znajdowali się zdecydowani ateiści i materialiści, lecz także deiści, którzy uznawali wprawdzie istnienie Boga, ale nie uznawali istnienia opatrzności. Najogólniejsze hasła oświecenia brzmiały: rozum pojmowany jako skierowany przeciwko Bożemu objawieniu, sam będący najwyższą instancją prawdy, następnie przyroda, rozumiana jako jedyna, realnie istniejąca postać rzeczywistości, co wykluczało istnienie rzeczywistości nadnaturalnej, oraz ludzkość, ujmowana jako najwyższy cel etyczny i rzeczywistość całkowicie zastępująca moralność zakorzenioną w objawionej religii. Poprzez swoją krytykę skierowano przeciwko religii, Kościołowi katolickiemu i zastanym strukturom społecznym oraz politycznym, filozofia oświecenia francuskiego odegrała ważną rolę w wywołaniu rewolucji francuskiej. Stała się ideologią tej rewolucji, która pod znanymi hasłami wolność, równość i braterstwo, nawiasem mówiąc to hasło ewangeliczne, dokonała epokowego przewrotu w życiu politycznym, społecznym, a także ideowym Europejczyków. W miejsce absolutnej suwerenności państwa weszły, przynajmniej teoretycznie, powszechne prawa obywateli kraju, pozwalające im na samostanowienie. Suwerenne panowanie nad narodem przekształciło się w panowanie narodu, który sam wybiera swój rząd, kontroluje go i odwołuje. Zgodnie z filozofią oświeceniową, rewolucjoniści zaciekle atakowali Kościół katolicki jako ostoję Starego Ładu. Głosili nowo, rewolucyjno, odrzucająco Boga moralność, chociaż z drugiej strony nawiązywali do wartości ewangelicznych. Głosili tę nową moralność, której fundamentem miał być już nie Bóg i jego prawo moralne, ale kult ludzkiego rozumu. Wykrzykiwali na ulicach zrewolucjonizowanego Paryża hasła domagające się zagłady wszystkiego, co przypominało stary porządek. Wołali: precz z królem, precz ze szlachtą, precz z kościołem, precz z klerem, precz z urzędami i urzędnikami itd. To nie były niewinne, nie wywołujące praktycznych skutków okrzyki. W imię tych haseł wymordowano wówczas we Francji ponad milion ludzi. We krwi utopiono wierno Kościołowi Wandeę. Zamordowano ponad milion ludzi wówczas, gdy cała ludzkość liczyła około 500 milionów. Bezbożna ideologia, która odrzuciła Boga, wydała swoje krwawe owoce. Rewolucja francuska była pierwszą z następnych bezbożnych rewolucji, które co i raz w ciągu minionych 200 lat wstrząsały światem. Po niej przyszła rewolucja bolszewicka, meksykańska, hiszpańska, chińska, kambodżańska i inne. Wszystkie one dokonywały się pod hasłem ateistycznej filozofii oświeceniowej. I w imię tych haseł mordowały miliony niewinnych ludzi. Antychrześcijańska filozofia oświeceniowa wpłynęła znacząco, bezpośrednio lub pośrednio, na powstanie w XIX wieku szeregu antychrześcijańskich prądów filozoficznych i nurtów umysłowych, które głosiły: pozbawiono wymiaru nadprzyrodzonego wizję rzeczywistości i materialistyczną antropologię, sprowadzając wszelki byt do materii, a w człowieku widząc tylko jedno ze zwierząt. Należały do nich różne rodzaje materializmu: idealizm heglowski, pozytywizm, scjentyzm, darwinizm, marksizm, filozofia życia Nietzschego, freudyzm i inne. Ludzkość otrzymała wówczas szereg propozycji wyjaśnienia rzeczywistości oraz fenomenu człowieka bez Boga. Wykształcony człowiek XIX i XX wieku, który pod wpływem filozofii oświeceniowej odrzucił religię, miał z jednej strony już stosunkowo dużo wiedzy o sobie samym, umożliwiono mu przez dynamiczny rozwój różnych nauk, takich zwłaszcza jak medycyna, biologia, historia, socjologia, paleontologia, psychologia eksperymentalna i inne. Z drugiej strony człowiek ten niewiele wiedział o swojej istocie, o tym skąd przyszedł, po co istnieje, dlaczego cierpi i kim tak naprawdę jest. Brakowało mu ciągle wizji samego siebie, która wskazywałaby jasno i wyraźnie to, co w jego życiu ma znaczenie zasadnicze, centralne, a co jest w nim nieistotne i peryferyjne. Brakowało mu jednoznacznej wskazówki, która wytyczałaby mu cel życia i środki do jego realizacji. Zwrócił się więc w tej sytuacji o pomoc w rozstrzygnięciu tej fundamentalnej kwestii do różnych zrodzonych w XIX i XX wieku wymienionych wyżej filozofii, które podejmowały próbę odpowiedzi na nurtujące go pytanie, kim naprawdę jest i co jest w nim istotne. Odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest człowiek, ma znaczenie kardynalne dla współczesnej cywilizacji. Odpowiedź ta zadecyduje bowiem o tym, czy będzie to cywilizacja życia, czy też cywilizacja śmierci. Jak powiada kardynał Meissner, po najróżniejszych dyskusjach prowadzonych przez filozofów w minionych dwóch wiekach skończyła się epoka światopoglądów, a zaczęła się epoka debat na temat istoty człowieczeństwa. Epoka antropologii w ścisłym tego słowa znaczeniu. Trudno kardynałowi Meissnerowi odmówić racji. To od rodzaju antropologii, od odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, zależy rodzaj humanizmu, jaki się rozwinie, a przez to los rodzaju ludzkiego. Jednej z prób odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, dokonał występujący w różnych postaciach materializm, odpowiedzialny w dużej mierze za totalitarny, praktycystyczny i ateistyczny sposób myślenia wielu współczesnych ludzi. Materializm orzekł, że człowiek jest tylko wyżej niż inne byty zorganizowaną materią. Efektem jej ewolucyjnego rozwoju i niczym więcej. Na antypodach w stosunku do materialistycznej koncepcji człowieka stanął równie bezbożny jak materializm hegelowski idealizm, z którego zrodził się zresztą zarówno Marx, jak i Nietzsche, ideowie ojcowie dwóch wielkich dwudziestowiecznych totalitaryzmów. W przeciwieństwie do materializmu, idealizm hegelowski głosił, że to, co pierwotne i co realne w całej rzeczywistości, nie jest materią, lecz nieosobowym duchem. Tym, co pierwotne i co realne, jest to, co absolutne. Ów duch rozwija się w procesie samorealizacji w materię i dochodzi w końcu do uświadomienia sobie siebie samego w człowieku, który jest więc w swojej najgłębszej istocie samorozwojem ducha, a nie stworzeniem osobowego, transcendentnego wobec stworzonego przez siebie świata Boga. Z doświadczeń zjawisk dynamicznie rozwijających się społeczeństw czasów nowożytnych zrodził się tak zwany socjologizujący obraz człowieka, który wyraża pogląd, że jednostka ludzka sama w sobie jest niczym i że jest jedynie czymś, co wyrasta z całości. Ty jesteś niczym, to społeczeństwo jest wszystkim, mówią do każdego z nas zwolennicy tej koncepcji. Tak pojętemu socjologizmowi z kolei przeciwstawia się indywidualizm, który stwierdza, że w rzeczywistości to nie społeczeństwo, lecz tylko jednostka, tylko indywiduum jest wartością, gdyż to, co właściwe, zawsze ginie w wielości. Jeszcze inaczej widzi człowieka determinizm, według którego wszystko podlega nieosobowemu, bezwzględnemu przymusowi. Wszystko w życiu ludzkim dzieje się tak, jak się musi dziać. I nikt, ani nic nie potrafi nas wyzwolić z żelaznej obręczy naszego losu. Ludzka wolność to tylko uświadomienie sobie konieczności, której podlegamy, głosi determinizm. W przeciwieństwie do determinizmu, niezależność ludzkiej jednostki akcentuje egzystencjalizm, postrzegający człowieka jako istotę całkowicie, wręcz rozpaczliwie wolną, a jednocześnie wskutek tej absolutnej wolności pozbawioną jakiegokolwiek oparcia i straszliwie samotną. Zdaniem przedstawicieli ateistycznej odmiany egzystencjalizmu nie istnieją żadne reguły doktrynalne czy moralne, które określałyby życie człowieka. Jest on podobny do samotnego atomu miotającego się w próżni, w którą został wrzucony. Sam decyduje o swojej suwerennej, a jednocześnie rozpaczliwej wolności. Sam sobie nadaje sens, który już z założenia jest absurdem. Absurdem jest, że urodziliśmy się i absurdem, że pomrzemy, mówią egzystencjaliści. Poza wymienionymi wyżej próbami określenia, czym jest człowiek, istnieje jeszcze inne, często różniące się zasadniczo, antropologiczne ujęcia i próby określenia istoty człowieczeństwa. Tak więc freudyzm istotę człowieka widzi w popędzie seksualnym. Procesualizm stwierdza, że nie jest w ogóle możliwe ustalenie, kim jest człowiek, ponieważ stanowi on rzeczywistość podlegającą procesowi ustawicznego, niekończącego się stawania, ponieważ jest wypadkową i rezultatem ustawicznych, nie dających się przewidzieć ani określić spotkań i zderzeń ze światem, z kulturą, z historią, z niezliczoną ilością ludzi i ich poglądów, a także z wyzwaniami i zadaniami, które niesie czas, w którym przyszło mu żyć. Wszystkie powyższe antropologiczne ujęcia w mniejszym lub większym stopniu odeszły od chrześcijańskiego obrazu człowieka jako osoby stworzonej przez Boga, duchowo-materialnej, rozumnej i wolnej, mającej w swojej naturze obraz Boży, upadłej wskutek grzechu, ale odkupionej przez Zbawiciela, będącej dzieckiem Bożym i chwałą Bożą, znanej Bogu po imieniu, przeznaczonej do tego, aby Boga znać, kochać i wraz z Nim cieszyć się szczęściem wiekuistym. Chrześcijański obraz człowieka jako obraz Boga, ukształtowany na podstawie objawienia i w oparciu o realistyczno-filozoficzną antropologię, był przez wieki fundamentem życia ideowego i moralnego wielu narodów. To ten obraz człowieka stoi u podstaw elementarnych praw człowieka, takich jak prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do ochrony ludzkiej godności, do wolnego wyznawania religii, do wolnego rozwoju osobowości, do małżeństwa i rodziny, do własnych przekonań, do wolności zrzeszeń i zgromadzeń itd. Te podstawowe prawa pełniły od wieków funkcję obronną w stosunku do niesprawiedliwych i nadmiernych interwencji państwa i władzy w życie indywidualnego człowieka. Cała kultura euroatlantycka i cała jej historia naznaczone zostały takim właśnie, zakorzenionym głęboko w naturze człowieka, jego obrazem i wynikającymi z niego prawami oraz wartościami. To jeszcze trwa. Współczesny człowiek z najróżniejszych krajów żyje jeszcze, chociaż niestety często już powierzchownie, dziedzictwem chrześcijaństwa. I to nie tylko w sferze zewnętrznego obyczaju. Wszystkie jego moralne pojęcia, wszystkie uzasadniające je wartości, liczne postawy, zarówno indywidualne, jak i społeczne, nawiązują jeszcze, często już nieświadomie, do chrystianizmu. Nietykalność ludzkiej osoby, szacunek dla człowieka i poszanowanie jego praw, równouprawnienie, szacunek dla słowa, dochowywanie układów i wiele innych wartości, to przecież pozostałości oddziaływania, wprost lub pośrednio, chrześcijaństwa. Ten wpływ chrześcijaństwa jeszcze trwa. Lecz związek wielu ludzi z chrześcijanizmem w krajach dawniej chrześcijańskich sławny. W wielu z tych krajów chrześcijański model życia nie ma już żadnego oficjalnego znaczenia. Dochodzi do tego, że autentyczni chrześcijanie, którzy publicznie przyznają się do wiary i moralności chrześcijańskiej, traktowani są już jako coś obcego, coś, co należy usunąć z życia publicznego, w najlepszym razie zepchnąć na margines tego życia. Ich przekonania religijne już się nie liczą, ani w prawodawstwie, ani też w kształtowaniu życia społecznego, politycznego czy ekonomicznego. Nie są traktowane poważnie. Często są wyśmiewane i wyszydzane przez współczesne areopagi. Publicznie przyznający się do swojej wiary chrześcijan toleruje się, a nawet wspomaga się ich działania, ale tylko tam, gdzie spełniają funkcje społeczne i charytatywne. Tam zwłaszcza, gdzie wspomagają lub zastępują państwo, zajmując się chorymi, upośledzonymi, starcami, patologiami itd. Zrodzone z filozofii oświeceniowej, ateistyczne filozofie, które wpływały na świadomość milionów ludzi w XIX i XX wieku, zakwestionowały chrześcijańskie widzenie świata i człowieka. Odrzuciły Boga i transcendentny wymiar rzeczywistości. Człowieka sprowadziły do jednego ze zwierząt, wszystkimi tego praktycznymi konsekwencjami, co widać w wypadku aborcji, eutanazji, doświadczeń na ludzkich embrionach itd. Owe dechrystianizujące współczesny świat filozofii to przede wszystkim stworzony przez tak zwaną szkołę frankfurcką, stworzono przez takich myślicieli jak Adorno, Horkheimer, Pollock, na bazie myśli Gramsciego, Trockiego, neomarksizm, zwany inaczej nowolewicą, oraz rozwijający się od lat 60. XX wieku pod dużym wpływem myśli neomarksistowskiej postmodernizmu. Filozofie te nie tylko odrzucają chrześcijańską wizję rzeczywistości człowieka, one przekreślają 25 wieków tradycji filozoficznej, która uznawała pojęcie obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra. Są skierowane przeciwko wszelkim autorytetom. Ustalają apodyktycznie nowy stosunek do prawdy. Odrzucają metafizykę, a w konsekwencji transcendentny wymiar człowieka. Tak zwana nowa lewica, która ideowo przygotowała studencką rewoltę kulturową, wybuchło spektakularnie na Zachodzie w roku 1968, ale wpływająca przemożnie na świadomość wielu społeczeństw także dziś, odgrzała stare hasła francuskiej rewolucji. Sprowadzały się one do jednego głównego manifestu skierowanego do młodzieży europejskiej, amerykańskiej lat 60. i 70. Niszczcie wszystko, co was niszczy. Znaczyło to ni mniej, ni więcej. Niszczcie wszystkie struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne obecnego świata. Niszczcie istniejące instytucje i autorytety. Niszczcie dotychczasową moralność i dotychczasową etykę. Ideowie ojcowie owej kulturowej rewolucji dali nowym rewolucjonistom tak zwaną antyautorytarną ideologię, która głównego wroga, tak zwanej postępowej młodzieży, nie pozwalającego jej rzekomo na wolność i samorealizację, widziała w takich właśnie instytucjach jak państwo, istniejące prawo, małżeństwo, rodzina, rząd, policja, armia, szkoła, uniwersytet, a w sposób szczególny religia i kościoły, Stosownie do tej ideologii, rewolucjoniści z lat 60. i następnych odrzucili chrześcijańską moralność jako moralność dobrą, jak to oni mówili, dla obozu koncentracyjnego, a nie dla wolnego, współczesnego człowieka. Odrzucili następnie dotychczasowe prawo, cały porządek społeczny, system szkolny, instytucje małżeństwa, teorie wychowawcze i rodziny. Jako alternatywę stworzyli w różnych miastach niemieckich i gdzie indziej, amerykańskich także, formy życia w tak zwanych komunach, z kompletną wspólnotą dóbr, żon, mężów, dzieci i tak dalej. Pod hasłem seksualnej emancypacji propagowali wolną miłość, uprawiano bez żadnej odpowiedzialności. Jeden z ideologów owej nowej lewicy, słynny Rudi Duszke, rzucił hasło, że należy niezależnie od podjętych w krajach zachodnich przez terrorystów pod znaku neomarksizmu krwawych prób zniszczenia porządku społecznego, etycznego i politycznego podjąć tak zwany wielki marsz przez instytucje. To znaczy zajmować stopniowo kluczowe dla życia kraju urzędy i stanowiska, aby w ten sposób zrealizować program nakreślony przez neomarksistowską ideologię, aby dokonać rewolucji kulturowej, której celem jest zniszczenie starego ładu politycznego i społecznego, w tym także, jak wspomniałem wyżej, instytucji małżeństwa, rodziny, moralności chrześcijańskiej, religii itd. Pomysł Rudiego Duszkę udało się niestety w dużym stopniu zrealizować. Terroryzm lewacki z lat 70. i 80. został, który był reprezentowany przez takie grupy jak Baader-Meinhof-Bande w Niemczech, czy Czerwone Brygady we Włoszech, czy inne tego rodzaju grupy, więc ten terroryzm został wprawdzie zdławiony, ale do władzy w dawniej chrześcijańskich krajach wybrani zostali demokratycznie neomarksiści, liberalni ateiści, rozpowszechniający kompletny relatywizm moralny i konsumpcjonizm postmoderniści i tym podobne. Mogą teraz spokojnie, bez granatów, bez zamachów, ale przy pomocy opanowanych przez siebie parlamentów, zajętych instytucji, urzędów, szkół, uniwersytetów i mediów, a przede wszystkim wydawanego prawa, realizować demontaż chrześcijański. Ustanawiane przez nich konstytucje, prawa, karty i manifesty nie odwołują się już ani do Boga, ani do dekalogu, ani do żadnych niezależnych od woli demokratycznej większości zasad moralnych. Sankcjonują bez przeszkód aborcje, eutanazję, tak zwane małżeństwa homoseksualne, osłabiają instytucje rodziny na korzyść wolnych związków, lansują materialistyczne wizje rzeczywistości, a realizowano przez siebie antychrześcijańską, łamiąco prawo Boże i prawo naturalne, rewolucję kulturalną, starają się usilnie przenieść, tak jak to czynili niesławnej pamięci ideologowie komunistyczni, do innych krajów, w tym zwłaszcza do tych, w których chrześcijaństwo, chociaż osłabione, jest nadal żywe. Tak przecież należy zrozumieć wezwanie Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie uchwalenia w Polsce i Irlandii prawa do nieskrępowanej aborcji. Na razie to apele i monity, które z wielkim zapałem podchwytują na przykład polskie aborcjonistki. Należy się jednak być może spodziewać gruźb i jednoznacznych inwektyw pod adresem Kościoła jako dławiciela wolności. A może też należy się spodziewać także szantaży politycznych i ekonomicznych, które mają wymusić wprowadzenie tych praw i tych działań bezbożnych i antyludzkich. Nie bez znaczenia dla kryzysowej sytuacji ideowej współczesnego chrześcijaństwa jest także ideologia postmodernizmu. Stała się ona sposobem myślenia wielu współczesnych intelektualistów, wielu środowisk uniwersyteckich i wielu ludzi mediów, czego sobie często w ogóle nie uświadamiamy. Przez co jej oddziaływanie na świadomość milionów ludzi jest bardzo poważne. Co głosi postmodernizm? Bo o tym słyszymy, a nie zawsze rozumiemy, co to wyraża. Postmodernizm głosi całkowity relatywizm poznawczy i moralny. Neguje bowiem zarówno istnienie obiektywnej prawdy,